Dzień dobry Państwu. Program Wschodni Radia Wnet i Telewizji Republika. To jest 10 marca 2018 roku. Witam Państwa serdecznie. Antoni Opaliński. Kontrowersje wokół nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, a także pytanie, czy ta ustawodawstwo jakoś wpłynęło na stosunki polsko-amerykańskie, sprawiło, że w zeszłym tygodniu wiele osób pytało o stan naszego bezpieczeństwa, o stan naszych relacji z Ameryką. W debacie publicznej pojawiło się wiele głosów, niektóre z nich były dosyć historyczne. Może niektóre z nich były również historyczne, ale to inna sprawa. Czas może, żeby trochę uspokoić się, trochę zadać pytanie o podstawy tego wszystkiego. W naszym studiu jest gość, dr Jacek Bartosiak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Ekspert od spraw geopolityki, autor opracowań na temat geopolityczny, między innymi książki Pacyfik i Eurazja o wojnie. Książki, która jak powstawała, była jeszcze książką futurystyczną, ale to, co w niej zostało opisane, już w tej chwili dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj porozmawiamy o podstawach bezpieczeństwa Polski, o wschodnim teatrze geopolityki tak istotnym dla nas, a także o obecności Amerykanów w naszej części Europy. Panie doktorze, czego właściwie Amerykanie szukają w Europie Wschodniej?
Europa Wschodnia, a dokładnie rzecz ujmując, Pomorze Bałtycko-Czarnomorski, jest niezwykle istotny dla dominującego mocarstwa morskiego, dla dominującej potęgi morskiej, którą są akurat Stany Zjednoczone. Jeśli chodzi o utrzymanie właściwego stosunku i właściwej równowagi sił w Eurazji, no i w Europie, na Półwyspie, prawda, europejskim, w zachodniej części Eurazji, pomiędzy kontynentalną potęgą Niemiec i Rosji. I pomimo tego, że mamy instytucje jak NATO, Unia Europejska i tak dalej, te siły się nie zmieniły zasadniczo, a ich znaczenie rośnie w tej chwili, w momencie, gdy Amerykanie słabną. Brexit jak gdyby wisi w powietrzu i Ameryka na tym kontynencie europejskim, trochę właściwie poza Polską zasadniczo z punktu widzenia tak zwanego twardej geopolityki, no może nikogo nie mieć. Dlatego tak bardzo ważne są i bazy, i obecność amerykańska i chciałbym to podkreślić nie tylko z punktu widzenia Polski, i tu można rozpisać to oczywiście na różne akcenty, ale też z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Więc tę debatę bym prowadził na temat tego, że nie komu bardziej jak gdyby zależy, czego tu szukają, tylko sojusze geostrategiczne nie polegają na robieniu sobie przysług.
Czyli to nie jest tak, że obecność amerykańska w Polsce wynika z tego, że my jesteśmy mili, a oni w związku z tym są
nie,
dla nas mili.
Kompletnie nie ma to nic wspólnego z tym. I no, musimy się wreszcie nauczyć, że, powtórzę, sojusze geopolityczne nie wynikają z robienia sobie przysług.
Z czego wynikają w takim razie?
Z twardych interesów, obopólnych. I to jest jedyne spoiwo. Wszystko inne pęka w momencie napięcia. Wielkie mocarstwa naprawdę nie kierują się przysługami.
Bardzo dobrze, porozmawiajmy zatem o interesach. Jaki interes mają Amerykanie w obecności militarnej tutaj?
Przede wszystkim są obecni w Europie i w Eurazji dzięki obecności w Polsce i na wschodniej flance. Obecność w Polsce i w Rumunii kotwiczy na nizinie środkowoeuropejskiej oraz na wyjściu Dunaju obecność amerykańską powstrzymującą ekspansję rosyjską, a docelowo, zwłaszcza w kontekście Morza Czarnego, pozwala im mieć udział w głosie na temat powstającego nowego jedwabnego szlaku chińskiego. I jest to jednocześnie ta obecność cementuje NATO, a NATO jest niczym innym jak amerykańskim, w dobrym rozumieniu tego słowa, sojuszem w Rimlandzie Europejskim, który ma utrzymywać taki oto stosunek, że Amerykanie wygrali II wojnę światową i rozszerzyli swoje zasady, przyznajmy, no, przyjazne, dobrotliwe, liberalne dla systemu światowego, przynajmniej w naszej części świata, w Europę. Gdyby Amerykanów tu nie było, to w sposób naturalny Niemcy zaczęliby prowadzić własną zupełnie politykę, również w zakresie bezpieczeństwa, bo amerykańskie bezpieczeństwo by się wycofało, znaczy amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa by się wycofały i regionalni hegemoni, regionalni aspiranci do dominacji podnieśliby głowę. W naszym przypadku byłaby to Rosja i Niemcy, ale to byłoby też niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych, bo Amerykanie nie są zainteresowani, żeby po pierwsze wychodzić z Europy, już nie mówiąc o wychodzeniu z Eurazji, bo to odwracałoby skutki II wojny światowej. Cały problem polega na tym, że Amerykanie teraz mają aż tyle zobowiązań w obu częściach Eurazji, a właściwie jeszcze nawet na Bliskim Wschodzie, że nie są w stanie skomasować takich sił, żeby jednocześnie być wszędzie stałej obecności. W związku z tym tu rotacyjna obecność. Jest więcej softu niż hardu, że tak powiem.
No właśnie, wydawało się, jak ktoś obserwował kampanię wyborczą ostatnią amerykańską, że Trump szedł do władzy z takim nie do końca wypowiedzianym hasłem, że ograniczy jednak tą obecność Ameryki wszędzie, że on reprezentuje tą część amerykańskiej opinii publicznej, która uważa, że oni nie powinni być tym takim globalnym imperium, które w każdym punkcie mapy prowadzi wojnę.
Tak, ale szybko zdał sobie sprawę, bo mu wytłumaczyli ludzie imperium, że się tak nie da zrobić, bo powstaje chaos. Proszę zwrócić uwagę, co się stało, gdy Obama wycofał wojska z Bliskiego Wschodu no i co mamy, tak? Mamy właściwie powrót do wojny o sukcesję po Imperium Osmańskim, odroczoną o 100 lat, zabrakło zewnętrznego stabilizatora. W czasie zimnej wojny były to Związek Sowiecki, Stany Zjednoczone, regulujące równowagę sił, a w okresie międzywojnia były to mandatowe obszary, potem brytyjska i francuska, które regulowały te obszary. No i teraz tego zabrakło. Zabrakło też tych dyktatorów, którzy na siłę to robili. Granice tam w dużej mierze są sztuczne i powstaje pułapka Kindlebergera i generalnie mamy próżnię. Jeszcze w stosunkach polsko-amerykańskich, w kontekście tego, o czym mówię, wprowadziłbym też kolejne rozróżnienie między tak zwanym hardwarem i softwarem, tak? Otóż Polska ma bardzo dobry hardware, czyli położenie geopolityczne, lokalizacja, no twarde zasoby, tak, komunikujemy wszystkie kierunki strategiczne, południowy na Ukrainę w kierunku Morza Czarnego z obszaru natowskiego, komunikujemy kierunek polecki, białoruski na Bramę Smoleńską, komunikujemy Morze Bałtyckie i państwa bałtyckie. Tak. Mamy całkiem niezłą demografię, jesteśmy największym państwem na wschodniej flance, mamy całkiem pokaźne siły lądowe jak na współczesne warunki wojny w Europie i jak na inne zdolności innych państw natowskich. Natomiast mamy fatalny software, tak, czyli cały ten aparat obsługujący relacje, cały ten aparat komunikacyjny. Nie mówię tylko o aparacie państwowym, tylko mówię też w ogóle o instytucjach, o think tankach, o liniach komunikacyjnych, o tworzeniu, o relacjach biznesowych, które powodują, że nasz status w warstwie tej software'owej jest wysoki, tak? No i jest napięciem.
Przepraszam, że tutaj przerwę. Czy do tego fatalnego software'u nie należy też taka podatność polskiej opinii publicznej na taki argument, oj, źle o nas napisali w takiej, a takiej gazecie?
No na przykład, tak. To jest właśnie fatalne. Dlaczego? Dlatego, że po prostu państwa, które uważają się, czy społeczeństwa, które uważają się za jak gdyby piastunów obszarów rdzeniowych, w ogóle nie mają, z punktu widzenia geopolityki, w ogóle nie mają takich potrzeb, zapytań. I zwróćmy uwagę, w naszym społeczeństwie też jest podział wynikający chyba z geopolityki. Ja oczywiście, każdy ma swoje takie skłonności patrzenia w tym kierunku, czym się zajmuje. Polska Rzeczpospolita była obszarem rdzeniowym, miała swoje strefy buforowe, zwłaszcza na wschodzie. Tak? W wyniku zaborów straciła, później kolejno traciliśmy, aż jesteśmy w swoim obszarze rdzeniowym. Jest całe napięcie w debacie polskiej polega na tym, że część społeczeństwa, która można nazwać stronnictwem patriotycznym, uważa, że ten obszar rdzeniowy ma zdolności samoorganizacyjno-cywilizacyjne, nie wiem, północ, południe, międzymorze, konstrukty geopolityczne wokół Polski, a część uważa, że niestety jesteśmy, już nie będzie pierwszej Rzeczpospolitej, i nie jesteśmy własnym obszarem rdzeniowym, w związku z tym jesteśmy strefą przygranicza, peryferiami, obszarem buforowym. W związku z tym pogódźmy się z tym, spokojnie żyjmy, bogaćmy się. I myślę, że to ma przełożenie też na politykę, na naszą percepcję, na nasze takie jakby dwubiegunowe myślenie. Pomimo tego defaultu imperialnego z przeszłości i również też w dwudziestoleciu międzywojennym, część jak gdyby uważa, że nie. Tak? No i oczywiście w Europie Zachodniej nie uważają, że mamy samodzielność rdzeniową. Tak, moim zdaniem tak to wygląda. Stąd są te napięcia. No a zobaczymy, jak to będzie z Amerykanami.
Do której z tych tradycji pan by się tutaj bardziej przyznawał? Która z perspektywy pana analiz geopolitycznych jest prawdziwa?
No, panie redaktorze, serce zawsze wzywa do obszaru rdzeniowego, no bo życie inaczej trochę nie ma smaku, nie? Chyba tak. Natomiast trzeba się kierować też rozumem i zdawać sobie sprawę z realiów. Natomiast zawsze człowiek wzrywa jednak do podmiotowości. Tak mi się wydaje, że jest to w naturze. Pytanie polega tylko na tym, że bardzo wielu próbowało mieć tą podmiotowość, no i nie zawsze się udawało. Tak?
Pytanie, za jaką cenę? Kiedy rozmawiamy o tym polskim obszarze zainteresowań geostrategicznych, to od razu przychodzą na myśl państwa bałtyckie. Wielokrotnie wskazywano w różnych analizach, że z punktu widzenia takiego czysto militarnego one są nie do obrony, że Rosjanie, gdyby chcieli, to po prostu wjadą w to czołgami i tam w ciągu jednego czy dwóch dni dojadą sobie do Morza Bałtyckiego. Czy Amerykanie myślą o obronie tego obszaru?
Dodam więcej w kontekście tego hardware'u i software'u. W szczególności bez terytorium Polski są nieodobrone państwa bałtyckie. Chyba że byłyby twarde wojska lądowe USA na wysuniętych rubieżach w państwach bałtyckich już teraz, na stałe. No ale ich nie ma.
No ich nie ma, ale czy jest w ogóle zamiar, żeby ten status ich jako krajów NATO miał jakiekolwiek skutki strategiczne?
No, już ma skutki strategiczne, bo rzeczywiście granica państw natowskich jest bodajże 150 km od przedmieść Petersburga. Rozciąga zdecydowanie planowanie operacyjne dla członków NATO. Linie komunikacyjne są wydłużone makabrycznie z Warszawy do Talina, już nie mówiąc o bazach w zachodniej Europie. Komplikuje to przesmyk suwalski, czyli ta wąski przesmyk między Białorusią a obwodem kaliningradzkim, który musi być utrzymany, żeby utrzymywana była linia komunikacyjna do podstawy operacyjnej działań ewentualnych, która byłaby i tak w Polsce. No i wracamy do hardware'u. Polska jest naprawdę hardware'em w tym, tak? Czyli jak gdyby zapewnia w ogóle podstawę operacyjną NATO na wschodzie. To jest bardzo silny zasób geopolityczny.
Tutaj w naszej rozmowie padła nazwa Rumunii. W tych dyskusjach, które przez Polskę przeszły w zeszłym tygodniu, kilkakrotnie mówiono, że jak nie będziemy grzeczni, jak nie będziemy słuchać się Amerykanów w różnych sprawach, to oni mogą z łatwością swoje bazy przenieść do Rumunii i właściwie nie ma to żadnego znaczenia dla Ameryki, czy żołnierze stacjonują tu, czy tam.
Nie, to absurdalne. Nie, jak najbardziej ma ogromne znaczenie, żeby byli i w Rumunii, i w Polsce. Rumunii, dlatego że kotwiczą swoje wpływy w ujściu Dunaju i powstrzymują parcie w projekcie noworosyjskim Rosji przez Mariupol, Odessę w kierunku Dniestru, Gałacza i Bezarabii i na Rumunię, tak? A powstrzymują również przez Morze Czarne potencjalne w przyszłości powstawanie nowego jedwabnego szlaku, czy mają wpływ na to, co tam się dzieje i generalnie na ciśniny tureckie, Bosfor, Dardanelle, Amerykanie, to są też zresztą obecni w Bułgarii, zaraz jeszcze na południe od Rumunii. Czyli kontrolują ujście Dunaju, serca Europy, można powiedzieć, z punktu widzenia geostrategii i gry na szachownicy, a Polska jest na nizinie środkowoeuropejskiej, w głównym trzonie cywilizacyjnym Europy, demograficznym, gospodarczym świata dawnego, ale jeszcze bardzo istotnego, między Rosją a Niemcami, na głównym zwarciu wobec jak gdyby przeciwnika aktualnego geopolitycznego Rosji, która głównym jest zwornikiem powstrzymywania wraz z Ukrainą naporu geopolitycznego Rosji od wschodu. No nie ma cudów. Powiem więcej, stawiam tezę, że jeżeli Amerykanie naprawdę się będą wycofywali, to na pewno nie z tego powodu, że coś im krzywo powiedzieliśmy, tylko dlatego, że mają za mało pieniędzy w Pentagonie i zwijają swoje rozciągnięte zobowiązania. Bo trzeba przyznać, ich tu nie było, panie redaktorze, w czasie zimnej wojny. Nie było ich też po Jałcie i Teheranie, bo nie dali rady aż tutaj sięgnąć siłowo, tak? Nie dali rady, bo tak wynegocjowali z Sowietami, bo tak był układ sił. W związku z tym zabrakło im siły. Mówiąc wprost, nieważne z jakich powodów, zabrakło im siły i dlatego ich tu nie było i dlatego zaliczyliśmy PRL. No nie chcemy mieć tego. Stąd bardzo nam zależy. Natomiast to nie będzie jak gdyby behawioralną naszą winą. To jest kwestia raczej zobowiązań imperium gdzie indziej i w ogóle spraw fiskalnych w Pentagonie.
Użył pan takiego słowa w pewnym momencie, ludzie imperium, którzy wytłumaczyli Trumpowi, jaka jest rzeczywistość. Kto tak naprawdę układa te plany? Kto jest odpowiedzialny za taki pomysł, że na przykład Amerykanie mają interesować się bezpieczeństwem takich krajów jak Litwa czy Estonia?
Panie redaktorze, jest tkanka imperiów, mocarstw, pamięć instytucjonalna, myśl, która się tworzy, konsoliduje i utrwala przez dekady najpierw myślenia, później działań, floty, okrętów, konkretnych ludzi, umierania agentów, wniosków, poprawek, implikacji. Wszystkie mocarstwa to mają. Ja powiem więcej. My też to mamy. Stąd nasze projekty Międzymorza, stąd wojna 20 roku tak wyglądała, stąd robienie naszych buforów na wschód do obszarów buforowych, dalej od rdzenia Wisły i Warty. Chodzi o to tylko, że mocarstwa, które trwają, nie są rozbierane, nie tracą swojej podmiotowości, mają ciągłość tego myślenia, więc ludzie imperium, jest taka dystrybucja wewnętrzna szacunku wśród kasty urzędniczej, wśród ludzi, którzy tym kierują, że no, jak gdyby pole manewru nowego prezydenta jest po prostu takie. Takie. I on szybko sobie zdaje sprawę, zazwyczaj jest jednak człowiekiem inteligentnym, szybko sobie zdaje sprawę, że nie ma dużego pola manewru na ruchy, począwszy od impeachmentu, poprzez to, że na przykład przestaną go szanować, a on sam przecież nie wyda rozkazu, nie, tym okrętom. Ktoś to musi zrobić. I jeszcze jedną rzecz dodam. I my też mamy. I my musimy też przywrócić. Być może ona istnieje, ale no, jak gdyby ją jeszcze wyłowić, jeszcze bardziej na powierzchnię. tradycję łączącą stare nasze myślenie, dawne myślenie podmiotowe z obecnym, dostosować go do warunków 21-wiecznych, poczuć tę łączność między przestrzeni, tak, której jakby nie było, jesteśmy włodarzami.
Ale ta nasza tradycja jest trudna, bo jednak ta ciągłość została przerwana. Co więcej, wiem, że pan pracuje teraz nad analizą także historyczną tego naszego teatru działań wojennych, ale część tych działań wojennych, ona się odbywała na przykład wtedy, kiedy Polski nie było, prawda? Czyli mamy takie doświadczenia z czasów, kiedy nie było kraju. Potem wrócił, potem został znów przerwany przez PRL, więc ta ciągłość nasza jest trudna.
Dlatego jest to trudne i tu wracamy do tej kwestii, że czy jesteśmy obszarem rdzeniowym, który jest sam w stanie wytwarzać odśrodkowe od siebie ruchy i tworzyć strefy buforowe, mieć własną, samozadaniowaną politykę w kontekście, czy jesteśmy jednak obszarem buforowym, czy ktoś może być peryferyjnym, który jest zadaniowany gdzie indziej, czy na zachodzie Europy, czy w Stanach i realizuje jakąś politykę niekoniecznie sobą, czy też coś pomiędzy tym, między buforem plus. To jest, są kluczowe pytania naszej geopolityki w tej chwili, tak? Ale jest to na pewno w nas napięcie wynikające z tego, że mieliśmy tę imperialną przeszłość, mamy ją dalej. Geografia nas zmusza do myślenia, moim zdaniem, na ten temat. Jest nieubłagana w tych masach lądowych między Europą Zachodnią a Wschodnią, na której jesteśmy położeni. No i Czesi tego na pewno nie mają, Słoweńcy tego nie mają, Słowacy tego nie mają napięcia. Węgrzy już może bardziej, bo mogą jak gdyby mieć wpływ na całą Dolinę Dunaju i stąd jak gdyby próbują prowadzić politykę większą niż ich wydawałoby się obszar rdzeniowy, tak? Na to pozwala. Ale mają historyczną łączność, historyczną tradycję prowadzenia takiej polityki, więc z tym mają aspiracje i myślą o tym w kategoriach przestrzeni. Czas na to, żebyśmy my też tak myśleli.
Czy napięcie, które w tej chwili istnieje między Polską a strukturami europejskimi, które jak wielu ludzi opierających się raczej o takie analizy realpolitik twierdzi, jest napięcie między Polską a Niemcami tak naprawdę. Czy ono wynika z tego, że czegoś żeśmy nie wytłumaczyli, nie powiedzieliśmy, o co nam chodzi w reformach wymiaru sprawiedliwości, czy po prostu jest to reakcja, która zawsze by była, gdyby Polska próbowała w jakikolwiek sposób wybić się na samodzielność?
Nie chciałbym się odnosić, bo przyznam się, nie znam materii konkretnie reform sprawiedliwości czy innych, do których są zarzuty. Natomiast na pewno jest napięcie wynikające z tego, że no, nie na tych zasadach wchodziliśmy do Unii. Tak? Oni uważali, że wchodzimy na zasadach buforowych, na rozszerzenia perymetru i rynku, a myśmy uważali, że jest idealistyczna konstrukcja, święta można powiedzieć, jak rodzina, gdzie wszyscy solidarnie działamy i jest koniec historii i jest fajnie i nie ma balansowania sił. Jedni i drudzy się pomylili co do tego, dlatego że natura i grawitacja jest bezlitosna i zawsze przywraca właściwe proporcje.
Jak pan uważa, co wyniknie z tego obecnego, jakiegoś jednak istniejącego napięcia w tych relacjach polsko-amerykańskich? Czy to jest taka trochę medialna burza, która przejdzie, czy to będzie mieć jakiś realny wpływ na politykę?
Nie wiem. Wydaje mi się, gdybyśmy mieli równowagę, zbilansowanie między hardwarem i softwarem, to powiedziałbym spokojnie, że przejdzie. Natomiast to, że te relacje osobiste, co nas mówią, co mówią o danym polityku, są tak ważne dla nas, dla polskiej klasy politycznej, a wynika to z tej niestety zróżnicowania między percepcją hardware'u i software'u, powoduje, że no, niestety nieprzewidywalne są takie eskalacje ludzkie, personalne, zachowań, rozgrywania tego. A to już tym się geopolityka zasadniczo nie zajmuje, więc jest mi ciężko się wypowiadać w sposób jakiś taki przemyślany. Na pewno apelowałbym o wyrównanie pozycji hardware'u i software'u w tym zakresie.
Na świat i na mapę też trzeba patrzeć bez emocji, proszę państwa. Doktor Jacek Bartosiak, ekspert w dziedzinie geopolityki, był gościem programu wschodniego Radia Wnet i Telewizji Republika. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
A my za chwilę wracamy. Morawieckiego na temat stosunków polsko-amerykańskich i to było na razie podsumowanie tego geopolitycznego wątku w naszej audycji, bo teraz zajmiemy się czymś innym. W studiu gość, pan Andrzej Podgórski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan dopiero co przybył z Ukrainy, gdzie pan był jeszcze wczoraj, prawda?
Tak, dokładnie.
Ale jest pan Polakiem.
Tak, pochodzę z mieszanej rodziny. Mój ojciec był Polakiem z pochodzenia, czyli jestem takim polsko-ukraińską więźwią, reprezentuję.
Gdzie pan się urodził?
W Tarnopolu.
W Tarnopolu. W Tarnopolu, czyli te ziemie takie najbardziej chyba mieszane polsko-ukraińskie, bo to była kiedyś Polska, potem Ukraina. Tam się czuje się tamtą historię, prawda?
Tak, dokładnie. To było miasto zawsze takiej mieszanej kultury. Może troszeczkę nawiązuje do Lwowa, ale oczywiście w mniejszym wymiarze zupełnie.
Jak pan jako człowiek będący na pograniczu polsko-ukraińskim odbiera te obecne konflikty?
Znaczy mówimy, rozumiem, o sytuacji na wschodzie, czy obecnym konflikcie?
Nie, mówimy teraz o kontrowersjach dotyczących polityki historycznej między Polską a Ukrainą.
Znaczy, jeżeli chodzi o tą ustawę o IPN, moim zdaniem to jest jakby nie do końca właściwy moment, kiedy ona powstała, no i też wersja, w której została przyjęta, też nie uważam za najlepszą, ponieważ generalnie jestem zwolennikiem stworzenia jakby dobrych relacji międzykulturowych, międzynarodowych i raczej tą dyskusję, tą rozmowę o historii trzeba prowadzić w sposób bardziej wyważony i przemyślany i raczej trzeba bardziej rozmawiać niż stawiać kogoś przed jakimś tam konkretnym już w konkretnej sytuacji.
No, ale wie pan, że kwestia, już zaraz skończymy ten wątek historyczny, bo nie o tym mieliśmy rozmawiać, ale te spory wokół interpretacji wydarzeń na Wołyniu, one są dla wielu ludzi w Polsce bardzo bolesne.
Oczywiście dla mnie też, bo ja też traciłem pradziadka na Tarnopolszczyźnie akurat w tym samym okresie, czyli ja bardzo dobrze znam ten wątek dramatyczny, bo dla mojej rodziny to też się odbiło. Natomiast jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o jakikolwiek podejście roszczeniowe w tym temacie i jestem za tym, żeby raczej tworzyć tą przyszłość, w której takie konflikty, takie sytuacje będą niemożliwe i dążyć raczej do łagodzenia tych jakby tematów historycznych niż do zaogniania ich na aktualnie.
To bardzo charakterystyczne, że kiedy ja zapytałem o konflikt, pan spytał oczywiście o konflikt na wschodzie Ukrainy. Inicjatywa, której pan jest współorganizatorem, też ma jakiś związek z tym, co w tej chwili się na Ukrainie dzieje, prawda?
Tak. Pomagamy ludziom, którzy stracili swoje domy na wschodzie i musieli wyemigrować, wyjechać do Kijowa i innych miast Ukrainy. Jak też pomagamy rodzinom, którzy stracili swoich mężów w wojnie, tych, którzy walczyli w wojsku ukraińskim.
W jaki sposób? Proszę opowiedzieć kilka słów o tym, co pan organizuje.
Tak, 2 lata temu organizowaliśmy rajd, który się nazywa Ukraińcy w Europie i odbywał się on jechaliśmy po Europie 10 tysięcy kilometrów. Cel rajdu był charytatywny i zbieraliśmy pieniądze na pomoc właśnie tym rodzinom konkretnym. Tą pomoc udało się uzbierać w pewnej tam sumie, którą przekazaliśmy tym rodzinom. Drugim celem to też była taka akcja promocyjna, żeby pokazać, że na Ukrainie nie tylko wojna się dzieje i że ludzie też potrafią takie kreatywne rzeczy i sportowe organizować. No i oczywiście nawiązywałem do tego, że jestem Polakiem i chcę pokazać to, że Polska też wspiera i powinniśmy budować właśnie pozytywne i wspólne relacje polsko-ukraińskie.
No i teraz na zakończymy, powiedzmy o tej odsłonie, która w tym roku się odbywa, którą pan organizuje.
W tym roku planujemy rajd po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Też będzie to 10 tysięcy kilometrów. No i tegoroczny rajd chciałbym bardziej pokazać właśnie polsko-ukraińską stronę, to, że jesteśmy razem, że łączy nas więź nie tylko negatywnych, a też pozytywnych relacji historycznych i że tylko wspólnie, tak jakby w dobrych relacjach polsko-ukraińskich jest przyszłość nie tylko naszego regionu, ale moim zdaniem Europy, tak? Bo jesteśmy 2 największymi krajami europejskimi i możemy tworzyć te nie tylko pozytywne relacje, a też rozwijać nasze kraje.
Kiedy początek tego?
Początek pod koniec maja i będziemy jechać do września.
Andrzej Podgórski, Polak z Ukrainy, z Tarnopola, rzecznik polsko-ukraińskiej przyjaźni, był gościem programu wschodniego Radia Wnet i Telewizji Republika. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A my teraz posłuchamy przez chwilę, wracając do tych geopolitycznych spraw, wypowiedzi Antoniego Macierewicza na temat relacji polsko-amerykańskich.
To to wydaje mi się, a może nawet bym to mocniej gotów był powiedzieć, nieprawdopodobne, żeby to było stanowisko Białego Domu, no ale oczywiście ci wysocy, bo tam są wymienione nazwiska, zwłaszcza Wes Mitchell, to jest człowiek nie tylko na bardzo wysokim stanowisku, ale także człowiek bardzo Polsce przyjazny i bardzo dobrze z nami współpracujący wtedy, kiedy kierował tankiem CEPA, a ja byłem ministrem obrony narodowej.
Ty bardziej dziwi ten Jastrzębi Tom.
Zabiegał o dobre kontakty z Polską, miał jasność, jeżeli chodzi o konieczność sytuowania baz amerykańskich w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest postać naprawdę bardzo, bardzo istotna. Ale bez względu na to, kto by brał i czy nie brał udziału w tej rozmowie, czy ona w ogóle miała miejsce, czy też nie, to nie wydaje mi się możliwe, żeby to było stanowisko Białego Domu. W związku z tym ta konkluzja, czy też to ostrze, a ono jest w tym wszystkim najważniejsze, zakaz, kontakt.
No, persona non grata w odniesieniu do najwyższych przedstawicieli państwa.
To są sformułowania, które nie wydaje mi się, by było możliwe, by padły z ust jakiegokolwiek odpowiedzialnego polityka amerykańskiego, więc tutaj widzę intencję, która jest sprzeczna i godzi w polską rację stanu.
Program Wschodni Radia Wnet i Telewizji Republika. Jesteśmy na jarmarku Wnet przy ulicy Emilii Plater 31, gdzie notabene wszystkich zapraszamy bardzo serdecznie. A w studiu kolejny gość, gość szczególny, pani Irena Lasota. Dzień dobry.
Dzień dobry. Wszyscy goście, widzę, są szczególni.
Ja obiecałem, jak się umawialiśmy na program, że nie zadam już ani słowa, jeśli chodzi o Marzec 68, jeśli chodzi o różne tutaj polskie spory wokół tej rocznicy, ale jedno pytanie zadać muszę, ponieważ przeczytałem dzisiaj, że jak pani była skazywana na areszt, to panią skazano za to, że brudnymi nogami stanęła pani na publicznej ławce. Czy to prawda?
Tak. Znaczy, wszystko tu jest prawda. I że stanęłam brudnymi nogami, i że zostałam skazana na 2 miesiące aresztu. I to jest taka dobra lekcja, czym był wtedy wymiar sprawiedliwości w PRL-u. To znaczy, można było, kolegia orzekające mogły skazać każdego na grzywnę do 2000 zł, na areszt do 2 miesięcy. To byli ludzie w ogóle bez wykształcenia prawniczego. Oni bardzo funkcjonowali w całej Polsce i jak się o tym nie wie, to też się nie czuje tej Polski perelowskiej, gomułkowskiej.
No dobrze, to taki jest taki mały wycinek historyczny, trochę smutny, trochę anegdotyczny, jak to z historią tego PRL-u czasem bywało. A teraz wróćmy już do spraw współczesnych, bo właściwie nikt nie pyta pani o sprawy amerykańskie, chociaż jest pani w tej dziedzinie przecież jednym z ciekawszych w Polsce ekspertów. Ponad rok temu Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych i wydawało się, że dojdzie do kolejnego resetu z Rosją. Do niczego takiego nie doszło.
No, ja nie byłabym taka pewna, czy reset w sensie takim, jak Hillary Clintonowa sobie marzyła. Nie proszę, ale też trzeba powiedzieć, że kierunki polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych są bardzo niejasne. Nie mówiąc o tym, że jest niejasne, kto prowadzi politykę zagraniczną. I to pozwala właśnie wielu osobom zmyślać się, czy wymyślać, w którym kierunku idzie polityka. No więc póki polityka zagraniczna, czy w stosunku do Rosji, czy do innych krajów, jest w rękach Białego Domu, jest nieprzewidywalna. Ale ja bym powiedziała, że resetu tego nie będziemy nazywać. Natomiast, że jest głęboka sympatia prezydenta Trumpa i jego otoczenia, ja bym powiedziała łącznie z sekretarzem stanu Tillersonem w stosunku do Rosji, jest nie ulega wątpliwości. Wczoraj prezydent Trump kolejny raz odrzucił, no właściwie już uchwalone przez kongres, sankcje przeciwko Rosji za Anschluss Krymu i za prowadzenie wojny na wschodnim wybrzeżu, na wschodniej granicy Ukrainy. I Trump odpowiada, że nie będzie tego robił. Dochodzą jeszcze kolejne akty kongresu żądające, domagające się zwiększenia sankcji ze względu na coraz to bardziej udowadniane. Ja nie lubię słowa udowadniane, bo albo coś jest udowodnione, albo nie, ale wpływu rosyjskiego na wybory w 2016 roku. Ale Biały Dom i Departament Stanu wydają się być pewnie zamknięte na dialog w sprawie Rosji. Mogę o tym powiedzieć naprawdę, że wiem o tym, dlatego że aneksja Krymu nastąpiła 4 lata temu. I jest kilka osób, w Krymscy Tatarzy, Ukraińcy, również różne grupy amerykańskie, łącznie z naszym instytutem, które uważają Krym za jedną ze swoich priorytetów, za jednych najważniejszych rzeczy i pętamy się po kongresie, rozmawiamy z senatorami, kongresmenami i jak to dochodzi już w końcu do podpisu prezydenta, czy do jakiejś aktywnej polityki Departamentu Stanu, to to gdzieś zamarza.
No, z drugiej strony jednak jest tak, że jest tutaj ta obecność wojsk amerykańskich na wschodzie Europy. Jest zainteresowanie Ukrainą, jest specjalny wysłannik prezydenta Trumpa, pan Volker, który tam na Ukrainę jeździ. Nie można powiedzieć, żeby ta polityka miała charakter jakiś taki bardzo prorosyjski.
Nie, ale wiem, specjalni wysłannicy to taka specjalna funkcja, którą człowiek może zajmować przez 20 lat. Ja akurat znałam chyba kilku kolejnych wysłanników do konfliktu na Górnego Karabachu, czy Górnego Karabachu, to jest wojna, która zaczęła się w 90 czy 89 roku i zawieszenie broni było w 92 czy 3. Wtedy powstała nomen omen grupa Mińska, która ma zająć się rozwiązaniem tego konfliktu. I ta grupa i specjalni wysłannicy też nic nie robią. Czym innym, no, czym u prezydenta Trumpa też bardzo ważny jest język. Jego język w stosunku do Rosji nie jest językiem kraju, który chce bronić sąsiada, którego Rosja zaatakowała. On raczej sobie lubi pokpić. No, ale proszę zwrócić uwagę. No, oczywiście ja uważam, że to, że wojska amerykańskie są w Polsce, w Europie Wschodniej, to jest nadzwyczajne. I jak już kiedyś mówiłam, tu nie chodzi zresztą o ilość tych wojsk. Znaczy jest lepiej mieć więcej niż mniej, ale na przykład w okresie zimnej wojny w Turcji na granicy ze Związkiem Radzieckim, która była olbrzymia, stało tylko 3000 żołnierzy amerykańskich, to pewnie było co 100 metrów któryś, czy tam co kilometr, ale polegało to na tym, że to jest taka zapora, to znaczy Rosjanie wiedzą, Związek Radziecki wiedział, zastrzeli jednego żołnierza amerykańskiego i to jest dużo gorzej niż zastrzelić 100 obywateli tureckich, którzy przynależą do NATO. Moim zdaniem konflikt w tej chwili, tak myślę, będzie bardziej na Bliskim Wschodzie. Tam są zaangażowane bardzo wojska rosyjskie. To znowu w tej chwili powoduje konflikty wewnętrzne w Rosji, to znaczy mniejszości narodowe. Głównie chodzi o Azję Centralną. Znaczy rodzice sprzeciwiają się temu, żeby ich dzieci posyłać do Syrii czy na Bliski Wschód jako tak zwanych ochotników. No i poza tym, no, Rosjanie mają wybory za tydzień. I wtedy zobaczymy, czy do tych wyborów ostatni tydzień będzie taki spokojny, że Putin będzie mógł znowu odetchnąć i zająć się jakimiś swoimi nowymi pomysłami. Czy też będzie jakiś ferwor i co się będzie działo, co najmniej co skłoni Putina i jego ludzi, żeby znowu wykonać jakiś krok, który nie spotka się z aprobatą na Zachodzie. Jak na przykład, jak wiemy, 10 dni temu, tydzień temu chyba bardzo zachęcony brakiem reakcji na zamordowanie Litwinienko, zamordował kolejnego Rosjanina
i jego córką. Tak,
znaczy my nie wiemy, chyba inne chemikalia były używane, to znaczy Litwinow na pewno był ten radiation zarażony, a co do tego ciągle prowadzi się badania i to jest tragiczne, bo to pokazuje jak KGB, jak Rosjanie właśnie panują w Londynie i to wszyscy mówią, że to jest, tam jeszcze było poza wszystkim, jeszcze było kilka nieznanych takich ataków serca, zdrowych ludzi i tak dalej.
Kiedy rozmawiamy o tej polityce amerykańskiej, to zawsze pada pytanie, kto tak naprawdę tą politykę układa? Gdzie jest to amerykańskie centrum? Czy w ogóle jest jakieś jedno centrum? Kto decyduje? Prezydent, Departament Stanu, czy jednak Kongres?
No chyba to pytanie, gdzie pan mówi, że nie wiadomo kto gdzie, to na pewno jest taką odpowiedzią na to pytanie. Na przykład, to weźmy przykład Polski. Ja wiem, my nie mówimy o marcu, mówimy na przykład o reakcji na ustawę o IPN-ie. Reakcja amerykańska, to znaczy jedno oświadczenie, drugie oświadczenie, trzecie oświadczenie jest w ogóle nieproporcjonalne do tego, co się w Polsce stało i dzieje. Na pewno są to moim zdaniem naciski, ale ja jestem w ogóle taką osobą, no naprawdę mieszkam w Waszyngtonie, od wieku jeszcze przedtem bywam. Moim zdaniem bardzo chcąca i bardzo energiczna osoba może coś takiego wywołać. To znaczy takie reakcje, to znaczy trzeba przygotować dobry memoriał po angielsku, spotkać właściwą osobę, najlepiej człowieka, który zajmuje się research. To się nazywa Research and Intelligence w Departamencie Stanu. Można zresztą sprawdzić na Facebooku, czego ja sprawdziłam, ale to nikogo nie interesuje, że jest to pan, który na przykład ma bardzo silne poglądy polityczne i wyraźnie nie w zgodzie z rządem PiS. Ja w ogóle się dziwię, że ktoś, kto tak publicznie swoje poglądy pokazuje, jest jednocześnie, ma być obiektywnym komentatorem od strony Departamentu Stanu, czy analitykiem tego, co się dzieje w Polsce. A potem już wystarczy jeszcze dwie, trzy osoby znaleźć i nagle sekretarz stanu Tillerson, który moim zdaniem, jakby go spytać, o co chodzi, nie wiedziałby, też wydaje jakieś oświadczenie. I teraz ja na to patrzę i sobie myślę, co się dzieje. No rozumiem, ktoś do kogoś dotarł, trzeba komuś przytrzeć. Ale w tym samym czasie dzieją się niesamowite rzeczy za naszymi granicami. To znaczy w Słowacji jest bunt społeczny zorganizowany całkowicie spontanicznie, nie przez jakieś nieliczne odłamki opozycji. I ludzie już są na ulicy ponad tydzień i protestują przeciwko skorumpowanej władzy, która dopuściła do tego, że zamordowano dziennikarza śledczego i jego panna. Dobrze, ale spójrzmy na Czechy. No w Czechach nie tylko korupcja, ale powrót komunizmu, czy tak jak się teraz mówi w Ameryce, nawała antyliberalizmu i populizmu jest dużo silniejsza. No, Babisz, Zeman, to są jakieś straszne osoby, których po prostu nikt w Polsce nigdy nie był w stanie przegonić i nawet nie próbował. I tam też od tygodnia trwają uliczne, wczoraj była demonstracja na całe Vatelské náměstí, a chodzi o coś takiego, że minister spraw wewnętrznych, który no jak w czasach prawie komunistycznych też uważa siebie za najważniejszą osobą w państwie, mianował na pozycję komisarza, czy osoby zajmującej się nieprawidłowościami w policji, człowieka, który był jeszcze pałkarzem, to byśmy tutaj powiedzieli ormowcem 30 lat temu. I gdzieś są takie momenty, które kiedy się przelewa ta kropla wody, przelewa to wszystko. I to było to. To znaczy Czesi już są tak zgnębieni przez tego Babisza, swojego premiera, który taki nie wiadomo skąd. Zeman jest po prostu prorosyjskim półgłówkiem. No i właśnie nagle Polska, która nie jest prorosyjska w żadnym sensie, jest tym przedmiotem ataków. Ja rozumiem, że trzeba bronić demokracji i konstytucji wszędzie, ale tutaj to była przesada.
Ale czy to jest tak, że to jest tylko wynik tego, że ktoś tam dokonał skutecznego lobbingu wokół Departamentu Stanu, czy też to z drugiej strony jest brak kontrlobbingu ze strony polskiej? Czy jest tak, że polska dyplomacja nie wie, do kogo dotrzeć, wykonuje jakieś historyczne gesty, a nie umie właśnie w przeciwieństwie do pani sprawdzić na Facebooku, kto tam jest ważny i komu trzeba podsunąć odpowiednie oświadczenie?
No nastąpiły duże zmiany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w rządzie. Nie wiem, na ile dyplomacja, jeżeli mówimy o Ministerstwie Spraw Zagranicznych, o dyplomacji przez duże D, to mam nadzieję, że ona się zbierze. Natomiast rzeczywiście nie bardzo pomagają te wszystkie pozarządowe organizacje, które mają wpływać na dobre imię Polski. Teraz już właściwie chór dobrze ludzi, którzy mają dobre intencje, Polaków, którzy mieszkają tutaj, Amerykanów w Ameryce, to mówią, że cała polityka reduty dobrego imienia może byłaby skuteczna, gdyby była robiona z wdziękiem, z inteligencją i z delikatnością. Natomiast teraz jest taki, właśnie nikt, jak ktoś powiedział niedawno, nikt nie narobił takiej szkody reputacji Polski. Jak właśnie te takie nieudolne wrzaski i takie bronienie nie wiadomo czego. Ponieważ też, i to moim zdaniem jest i dyplomacja, i dziennikarze. Te ataki na Polskę zaczęły się od nieważnych organizacji, w Ameryce, a wszystkie ważne, zwykle na samego dnia, na przykład Światowy Kongres Żydów, bez przerwy wydaje oświadczenie, że Polska nie odpowiada za Holokaust. To było wiele lat współpracy między takimi poważnymi organizacjami Żydów amerykańskich, a polską dyplomacją, polskimi organizacjami nierządowymi i nagle to się staje coś...
I musimy niestety, bo nasz czas się kończy, chociaż rozmowa jest wyraźnie dokończona. Mam nadzieję, że do niej wrócimy, przynajmniej w Radiu Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję. To był program Wschodni Radia Wnet i Telewizji Republika. Naszym gościem była pani Irena Lasota. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.